umiłowań w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry oraz przyjaciele świętej kosztownej prawdy. Pragnę na początku również przekazać pozdrowienia od zboru ludu Pana w Gnieźnie, którego jestem członkiem. Pozostali bracia i siostry prosili, aby przekazać Wam wyrazy bratniej miłości oraz życzyć Wam obfitych łask i błogosławień z Bożych ze stołu Pańskiego, wytrwania wierzy aż do osiągnięcia korony żywota. Dziękuję. Wspólnie zastanawiamy się nad bardzo ważną nauką Pisma Świętego dotyczącą zmartwychwstania. Apostoł Paweł napisał w tym wersecie tematowym, że wszyscy w Chrystusie ożywieni będą, ale każdy w swoim rzędzie. I w tej poprzedniej części zastanawialiśmy się nad pierwszym zmartwychwstaniem, będącym udziałem zwycięzców wieku Ewangelii. A w tej części zastanowimy się nad drugą częścią tego wersetu, zaczynającym się od słów, a potem ci, co są Chrystusowi, w przyjście Jego. Apostoł Paweł wykazuje nam, że gdy wybór nowego stworzenia zostanie uzupełniony, a wiek tysiąclecia, wiek Chrystusowy wprowadzony, to łaska Boża powróci do Izraela, od którego to narodu ta łaska została odjęta właśnie na początku wieku Ewangelii. I w liście do Rzymian, 11 rozdziale, 25 do 27 wersetu czytamy. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, iż zatwardzenie szczęści przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność z pogan. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepobożności od Jakuba, a toć będzie przymierze moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich. I dalej apostoł pisze, że stanie się to dlatego, że są miłymi ze względu na ojców. Gdy skończy się czas ofiarowania wieku Ewangelii, wówczas ta błogosławiona możliwość społeczności z Panem Bogiem oraz te przywileje przymierza zostaną ponownie otwarte dla narodu izraelskiego za pośrednictwem nowego przymierza, jakie wówczas Bóg z nimi zawrze. I pisze o tym prorok Jeremiasz w 31 rozdziale, 31 wersecie, gdzie czytamy. Oto idą dni, mówi Pan, których uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe. I potwierdza to list do Żydów, 8 rozdział i 8 werset. To krew naszego Zbawiciela, przelana na krzyżu, jest podstawą tego nowego przymierza. Tak jak mam zapisane w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 20 werset, ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej, która się za was wylewa. I to przymierze odniesie powodzenie ze względu na wartość pośrednika. Wartość pośrednika, jak mam określone, większego niż Mojżesz. Zasada bezwzględnej sprawiedliwości Bożej, którą napisał nam apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, 21 wersecie, bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarły. Adam to był człowiek, przez którego śmierć przyszła na świat. A przez człowieka Jezusa Chrystusa przyszło zmartwychwstanie. Prorok, zapowiadając zawarcie tego nowego przymierza, określa czas. Określa czas, w którym to ma nastąpić. Oto idą dni. Te szczególne dni, dni naprawienia, odnowienia wszechrzeczy, dni, które będą poprzedzone dniem wielkiego ucisku, pomsty, co pozwoli przygotować serca ludzkie. Jak mamy określone to, przeorać serca ludzkie. I w Księdze Pytań na stronie 193 przytoczę takie dwa zdania. Te dni nie nadejdą wcześniej, zanim wszyscy, którzy obecnie korzystają z przypisanej zasługi krwi Chrystusowej, nie wejdą poza wtórą zasłonę. Wtedy ta zasługa może być zastosowana jako okup za grzechy świata. Zgodnie z tym, co apostoł Paweł napisał w liście do Tymoteusza w pierwszym liście, drugim rozdziale, a szóstym wersecie, który dał samego siebie na okup za wszystkich, nie tylko za Kościół pierworodny. Prorok zapowiada zawarcie przymierza nowego właśnie z domem izraelskim i z domem judzkim. Nasuwa się pytanie, a co z innymi narodami? Cały rodzaj ludzki zostanie włączony do tego przymierza przez naród izraelski. I mówi o tym prorok Izajasz w drugim rozdziale, a drugim i trzecim wersecie. I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu Pańskiego na wierzchu gór i wywyższy się nad pagórkami, a zbierzą się do niej wszystkie narody. I pójdzie wiele ludzi mówiąc, pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego, albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalem. Apostoł Paweł dowodzi, że nasz Pan umarł i zmartwychwstał. I na tej podstawie mamy przywilej myśleć o rodzaju ludzkim, umarłym w Adamie, nie jako rzeczywiście umarłym, ale jako o tym, który zasnął. I w poranku zmartwychwstania, wieku tysiąclecia, wszyscy zostaną wzbudzeni z tego snu, w nowych warunkach, pomyślniejszych, gdzie nie będzie grzechu i śmierci, a szatan będzie związany. Księga Objawienia, 20 rozdział, a drugi werset pisze. I uchwyci smoka, węża starego, który jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Wtedy odkupiciel, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, wykorzysta tę moc w celu uwolnienia ludzkości z więzienia śmierci. I w poranku tego chwalebnego dnia, jak pisze prorok Malachiasz, 4 rozdział, a drugi werset, gdy powstanie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach Jego, wtedy rodzaj ludzki, który oczekuje tego dnia, w którym usłyszy, wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego, głos Syna Bożego i wyjdą. I tak jak zastanawiamy się, że wszyscy w Chrystusie ożywieni będą, ale każdy w swoim rzędzie. Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi, w przyjście Jego. Ten wyraz przyjście przetłumaczony jest z wyrazu greckiego paruzja i on oznacza obecność. Należałoby to rozumieć jako w czasie Jego obecności. Kto to jest ci, którzy są w Chrystusie? Co to oznacza? Rodzaj ludzki był w Adamie bez żadnego wyboru, bez jakiegoś zastrzeżenia, jako naturalne jego potomstwo. Natomiast ci, którzy są w Chrystusie, przychodzą do Niego indywidualnie przez łaskę. Na pewnych warunkach. Człowiek obudzony ze snu śmierci otrzyma przywilej bycia w Chrystusie jako w swym Ojcu, jako w swym życiodawcy. Bo rozbudzony przez dawcę życia, który go wykupił. Zaopatrzony będzie w znajomość, w światło i sposobność przyjścia do Chrystusa. I wszyscy w Chrystusie, jak mówi apostoł Paweł, mogą dojść do doskonałości żywota. Mogą dojść, bo jest to wybór każdego osobisty. Mogą dojść w najzupełniejszym tego słowa znaczeniu. Bo otrzymają tą sposobność bycia w Chrystusie, jeżeli jako dzieci będą posłuszni Jego głosowi. Będą wtedy żyć, to znaczy ożywieni będą. A jakie jest znaczenie słów ożywieni będą? Czy oznacza to jedynie obudzenie ze śmierci? Nie, drodzy braterstwo, bo znaczenie tych słów jest o wiele szersze i wartościowsze. Bo być ożywionym to jest nie tylko rozpoczęcie tego powrotu ze śmierci do doskonałego żywota, ale jest to przywrócenie do zupełnej doskonałości żywota. Do doskonałości życia, taką jaką Adam posiadał w raju. Jaką Adam posiadał, zanim zgrzeszył. Apostoł oświadcza, a potem. A potem w następnym rzędzie będą ożywieni ci, którzy zostaną uznani za godnych żywota. Podniesieni ze stanu grzechu i śmierci. To dzieło wieku tysiąclecia. Będzie to ziemska faza zmartwychwstania. I ożywienie będzie czynnością stopniową, a dokona się przy końcu tego wieku, wieku tysiąclecia. Bo słowo potem oznacza następnie co do znaczenia, ale również co do czasu. Coś się skończyło, coś ma nastąpić. Wyjątkiem, możemy powiedzieć, taką osobną klasą, czyli rzędem, jak to określa apostoł, będą święci Starego Testamentu, o których apostoł pisze w liście do Żydów w 11 rozdziale. Klasa wiernych sług Bożych. Są tam wymienieni niektórzy po imieniu. Żyli oni przed pierwszym przyjściem naszego Pana. Oni nie dostąpili nadziei wysokiego powołania, ale mieli świadectwo, że się podobali Panu Bogu. Mamy to określone w tym 11 rozdziale, a w 5 wersecie. To ci, których świat nie był godzien. W tym 11 rozdziale listu do Żydów, 39 i 40 werset czytamy. A ci wszyscy, świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy, przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. I o nich jest powiedziane w wierszu 35, że otrzymają lepsze zmartwychwstanie. Lepsze od innych z rodzaju ludzkiego. Nie w tym znaczeniu, że będzie to zmartwychwstanie duchowe, ale lepsze w znaczeniu, że będą wzbudzeni od razu do ludzkiej doskonałości. A cała wzbudzona ludzkość będzie do tej doskonałości dochodzić dopiero stopniowo. Lepsze zmartwychwstanie, bo jako przyjęci przez Boga, oni przeszli już swój sąd za swego życia i dlatego ich przywrócenie do życia nie potrzebuje być procesem stopniowym. I w tomie 6 wykładów Pisma Świętego na stronie 138 czytamy. Ci, co otrzymali usprawiedliwienie do społeczności z Bogiem przed wiekiem Ewangelii i którzy utrzymywali się przy tym usprawiedliwieniu kosztem zaparcia samych siebie, otrzymają nagrodę, zostaną postanowieni książętami po wszystkiej ziemi. I mówił o tym również Psalm 45 i 17 werset. Miasto ojców Twych będziesz mieć synów Twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. Ojciec oznacza życiodawcę. Abraham, Izak i Jakub mogą być uznani w pewnym znaczeniu za ojców człowieka Jezusa. Lecz przez zasługę Jego dzieła okupu Chrystus udzieli im życia. Oni więc w tym znaczeniu będą Jego synami. Bo dający życie jest ojcem, a ten, co je otrzymuje, jest synem. I na początku panowania Chrystusa ojcowie święci powstaną jako istoty doskonałe. Fizycznie, umysłowo i moralnie. Bo jeżeli przed śmiercią posiadali jeszcze jakieś fizyczne braki, te znikną. Jeżeli słabości, te ustaną. Zapewne nam niełatwo jest wyobrazić sobie człowieka doskonałego, takiego jakim był Adam w raju, takiego jakim był człowiek Jezus. Ale mamy powiedziane, że Bóg stworzył człowieka doskonały, jako swój ziemski obraz, umysłowo i moralnie, ale w ziemskim ciele. Przywilejem tych starożytnych świętych będzie sprawowanie urzędu i praw królestwa. A czynić to będą jako widzialni przedstawiciele Chrystusa. Chrystusa głowy i ciała. Który będzie jak Chrystusa, który będzie niewidzialny dla ogółu ludzkości. I wyobraża to zasłona twarzy Mojżesza, gdy schodził z góry. Lud nie mógł patrzeć na jego lśniącą twarz. Ich błogosławieństwo Ojcu Świętych będzie jakoby podwójne. Bo oni swój sąd już przeszli za swego życia. I nagrodę tego doskonałego życia otrzymają natychmiast. Ale będą również uczestniczyć w pewnym dziele. W dziele właśnie naprawiania wszystkich rzeczy, błogosławienia całej ziemi w tej ziemskiej fazie królestwa. W Księdze Pytań na stronie 358 przytoczę takie zdanie o Ojcach Świętych. Skoro tylko zmartwychwstaną, według urządzeń Nowego Przymierza wejdą zaraz do społeczności z Bogiem przez to Nowe Przymierze. Ale w bezpośredniej i osobistej społeczności z Ojcem nie będą prędzej, aż dopiero przy końcu tysiąclecia, kiedy pośrednik przekaże wszystkie rzeczy Ojcu. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na pewien obraz w Starym Testamencie. Obraz czerwonej jałowicy. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 19. Bez najmniejszej wady, która nie była pod jarzmę, nie była to ofiara za grzech, nie była ofiarowana na pańskim ołtarzu. Nie zabijana przez kapłana, tylko na jego oczach poza obozem. Wszystko spalono na popiół za wyjątkiem pewnej części krwi, którą kapłan wziął i kropił 7 razy w kierunku przybytku. Popiół miał być zebrany i położony za obozem w miejscu czystym. Klasa, która odpowiada tej figurze, to ojcowie święci, klasa, która położyła swe życie za obozem, która nie ma udziału w ofierze za grzech, bo nic nie było wnoszone do świątnicy, ani do świątnicy najświętszej. To kropienie w kierunku przybytku wskazuje, że oni żyli, oni pragnęli żyć w zgodzie z przybytkiem. I są oni uczestnikami tego oczyszczenia, bo popiół z jałowicy oznacza znajomość, pamięć i ich wierność aż do śmierci. Gdy zostanie zmieszany z wodą prawdy, zastosowany z chyzopem, jest cennym środkiem oczyszczającym i uświęcającym wszystkich, którzy pragną przyjść do harmonii z Panem Bogiem. W liście do Żydów 9 rozdział 13 werset. Popiół z jałowicy pokrapiający splugawione poświęca ku oczyszczeniu ciała. W przypaleniu jałowicy obecny był kapłan, ale nie najwyższy, który wrzucił do ognia drzewo cedrowe, chyzop i sznur karmazynowy. Chyzop reprezentuje oczyszczenie przez prawdę. Sznur karmazynowy, krew Chrystusa. Dar, przyjęcie do łaski. Drzewo cedrowe, które było wiecznie zielone, dar żywota wiecznego. A ogień, którym to było wszystko spalone, to były te cierpienia, te okropności, które były czynione, właśnie zadawane Ojcom Świętym. Spalenie tych rzeczy razem z jałowicą może nam wskazywać, że zasługa krwi, oczyszczenie prawdą, jak również dar żywota wiecznego były im policzone przez wiarę, aby byli uznani jako oczyszczeni, usprawiedliwieni i przyjęci. Wspomniałem, że jałowica nie była pod jarzmem. Przedstawia te istoty wolne od prawa zakonu, bo poprzez swą wiarę właśnie Ojcowie Święci, oni się jakoby wznieśli ponad zakon i otrzymali od Boga świadectwo przez wiarę. Ten zebrany popiół przedstawia te błogosławieństwa, naukę i pomoc, którą udzielać będą jako książęta wszystkim ludziom w tysiącleciu. Czyli w tej ziemskiej fazie królestwa, w tym pierwszym rzędzie, ożywieni będą święci Starego Testamentu, natychmiast do doskonałości. A w następnym rzędzie wszyscy ludzie staną na sąd i ich ożywienie będzie procesem stopniowym. Prorok Daniel w 12 rozdziale, a drugim wersecie pisze tak. A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i wzgardę wieczną. Apostoł Paweł, jego słowa zapisane w Dziejach Apostolskich, 24 rozdział, 15 werset. Mając nadzieję w Bogu, że będzie, którego i oni czekają, zmartwychwstanie i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych. I słowa Pana Jezusa, zapisane w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 28 i 29 werset. Boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. I zauważmy, że w tych trzech wersetach jest pewien podział, bo sprawiedliwi, którzy dobrze czynili, zmartwychwstaną do żywota wiecznego. Pozostali niesprawiedliwi, którzy źle czynili, na powstanie sądu. I ten sąd, jak to już było dzisiaj wspomniane, ten sąd, słowo krizis, jest to proces, pewna próba, ocena. Sprawiedliwi w momencie zmartwychwstania to Kościół, oblumienica, to również wielkie grono, którzy zmartwychwstaną również doskonałymi, jak i Ojcowie Święci wspomnieni, którzy ożywieni będą do doskonałości wiecznego życia, ale na różnym poziomie i do różnej nagrody. Natomiast ci, którzy w oczach Pana Boga są niesprawiedliwymi, źle czyniącymi, to ci, którzy nie poznali Pana Boga, to ci, którzy nie poznali wielkiego pośrednika, to ci, którzy nie mieli przywileju zbliżenia się do Ojca przez Chrystusa, to ci, którzy nie skorzystali ze sposobności wysokiego powołania. I wszyscy tacy z punktu zapatrywania Bożego źle czynili i nie zostali uznani przez Boga. Czytamy w Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale, 31 wersecie, że Bóg postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył. Kto jest tym mężem? To Chrystus wraz z oblubienicą. W pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, 2 werset, apostoł pisze, a zaś nie wiecie, i święci będą sądzili świat? Bóg uważa cały rodzaj ludzki w Adamie za umarły. Bo nie tylko ci, którzy są już leżą w grobach, ale także ci, którzy są na tej drodze do tego grobu. I w szóstym tomie na stronie wykładów Pisma Świętego, na stronie 871, przytoczę takie zdanie. Odnośnie do świata ludzkości nie jest konieczne, żeby wszyscy ludzie poszli do grobu, zanim wezmą udział w restytucji, zmartwychwstaniu i podźwignięciu. Tak jak to było tu wspomniane przez brata, że Kościół musi złożyć tą ofiarę ciała. Chciałbym zwrócić uwagę naszą na pewien werset Księgi Objawienia, 20 rozdział, 13 werset. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, także i śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nich byli i byli sądzeni każdy według uczynków swoich. To symboliczne morze wyobraża ludzkość zburzoną w anarchii. To wyrażenie morze wydało umarłych swoich może się odnosić do tych, którzy przeżyją wielki ucisk i żywo wejdą do Królestwa Chrystusowego. I to Królestwo rozpocznie się właśnie od tych ludzi. A następnie wzbudzani będą ci wszyscy znajdujący się w grobach. Chrystus otworzy drzwi grobów i uwolni więźniów. Mamy to w wielu proroctwach wspomniane. Prorok Izajasz mówi, aby zwiastował więźniom otworzenie ciemnicy. Prorok Zachariasz, albowiem wypuściłem więźni twoich z dołu. Prorok Ezechiel, przywiodę pojmanych więźniów spośrodku ich. I prorok Ezechiel mówi dalej, wrócą się do pierwszego stanu swego. To wzbudzenie będzie tylko wyprowadzeniem z grobu. W takim stanie, w jakim do niego poszli, bo w grobie, tak jak kaznodzieja pisze, nie ma żadnej przemiany. Nie ma żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności. 9 rozdział kaznodziei, 10 werset. To wzbudzenie ludzkości nie będzie zmartwychwstaniem, lecz dopiero pierwszym krokiem w tym kierunku. Pierwszym krokiem, pierwszym stopniem w tym kierunku. To zmartwychwstanie z greckiego słowa anastazis, już tu było dzisiaj wspominane, oznacza ponowne powstanie, ponowne podniesienie. I nigdy nie jest stosowane to słowo do samego podniesienia ciała z grobu, ani obudzenia do życia. To słowo jest wiele ważniejsze i bardziej wzniosłe. Bo to słowo to jest przeciwieństwo śmierci, czyli jest to odnowienie ze śmierci. I słowo to oznacza ponowne powstanie do warunków istniejących przed upadkiem, do doskonałości, w jakiej był stworzony Adam. Bo Adam, doskonały człowiek, w raju miał prawo do życia na warunkach posłuszeństwa. Gdy zgrzeszył, usłyszał wyrok. Śmiercią umrzesz. Prawo do życia utracił. W oczach Pana Boga stał się umarłym, ale żył jeszcze 930 lat, zanim jego ciało wróciło do prochu ziemi. Był to, możemy powiedzieć, że to był proces umierania. Podobny, ale odwrotny proces to powrót ludzkości do doskonałości. Bo człowiek zbudzony z grobu będzie w bardzo podobnym stanie, w jakim do niego poszedł. W przeciętnym zdrowiu, bez radykalnych zmian. Warunki nowego przymierza, pomoc pośrednika, pomoc widzialnej klasy książąt królestwa umożliwi proces powrotu do doskonałości tym, którzy tego będą pragnąć. Bo dla całego rodzaju ludzkiego zmartwychwstanie oznacza naprawienie wszystkich rzeczy. W Dziejach Apostolskich 3 rozdział 21 werset. Który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co Bóg przepowiedział przez usta wszystkich swoich proroków od wieku. To dzieło ożywienia ludzkości będzie trwało 1000 lat panowania Chrystusa. Będzie zależało od postępowania każdego człowieka indywidualnie po tej drodze świętobliwości. Gdy usłyszą głos Syna Bożego, gdy Go przyjmą, będą żyć. A znajomość Pana wypełni całą ziemię. Jak mamy powiedziane, i nie będzie żaden uczył bliźniego swego, mówiąc poznaj Pana, albowiem wszyscy Go poznają od najmniejszego do największego. Takim dowodem tej indywidualnej próby jest proroctwo Jeremiasza, który w 31 rozdziale, tam 29 do 30 wersetu pisze, chcę przytoczyć tylko tą zmianę. Lecz kto by jadł grona cierpkie, ścierpną zęby jego. Nie będzie odpowiedzialności za innych. Nie będzie odpowiedzialności za ojców. Prorok Ezechiel w 18 rozdziale, a 20 wersecie pisze tak. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Ale syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani ojciec poniesie nieprawości synowskiej. Sprawiedliwość sprawiedliwego przy nim zostanie, a niepobożność niepobożnego nań przypadnie. Gdy czytam ten werset, ojciec nie ponosi nieprawości synowskiej. Czy nie przypomina nam to proroctwo Izajasza z 53 rozdziału, a 7 wersetu, gdzie mamy powiedziane, że na Pana włożono nieprawości wszystkich nas. Chrystus, życiodawca, dający życie, gdy wzbudzi tą ludzkość, on już nie poniesie więcej nieprawości ludzkości. Pan nie stanie się już po raz drugi ofiarą. Nie udzieli więcej sposobności ożywienia, bo kto nie skorzysta z tej możliwości, umrze śmiercią wtórą. I tak jak prorok Ezechiel mówi dalej w 18 rozdziale, 30 wersecie. A przetoż każdego z was według dróg jego sądzić będę, mówi panujący Pan. Każdy będzie odpowiadał sam za siebie. To słuchanie głosu Syna Bożego stopniowo, powiemy słowo po słowie, pozwoli tym, którzy będą posłuszni z rodzaju ludzkiego, zrozumieć boską sprawiedliwość. I ci, którzy będą starali się żyć według prawa Bożego sprawiedliwie, zostaną podźwignięci aż do doskonałości żywota. I wtedy powiemy, zostaną ożywieni przy końcu wieku tysiąclecia. A kto będzie nieposłuszny? Dzieje apostolskie, 3 rozdział, 23 werset. I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała słów tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Prorok Izajasz, 65 rozdział, 20 werset. Jako dziecię stuletnie umrze, jako grzesznik przeklęty będzie, kto umiera, mając 100 lat. Z tych słów wynika, że wszyscy będą mieć co najmniej 100 lat próby. 100 lat próby, szansy pewnej. Kto nie będzie rokował poprawy, ten umrze. I tak jak mówi psalmista, psalm 101, 8 werset. Co poranek tracić będę wszystkich niezbożnych na ziemi. Prorok Izajasz w 26 rozdziale, 9 wersecie pisze. Gdy się sądy Twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego. Ludzie muszą się nauczyć sprawiedliwości. Ten rezultat przyszłego sądu pokazany jest przy powieści o owcach i kozłach. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 31 do 46 wersetu. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej. I wtedy jedni, którzy będą posłuszni jak te owce, z literą, z duchem prawa Bożego, oni wejdą do żywota wiecznego. Oni usłyszą te słowa, pójdźcie błogosławieni Ojca mego. Odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Drudzy, te kozły, z uporem przeciwni prawu Bożemu, zostaną odtrąceni. Dostąpią wiecznego karania, śmiercią trwającą po wieki wieczne. Wtóra śmierć. Księga Objawienia, 20 rozdział, 15 werset. A jeśli się kto nie znalazł, napisany w księgach żywota wrzucony jest w jezioro ogniste. A 21 rozdział tej księgi, a 8 werset pisze, jezioro gorące ogniem i siarką, tać jest wtóra śmierć. Chciałbym jeszcze wspomnieć pewien werset z księgi Objawienia, 20 rozdział, 5 werset. A insi z umarłych nie ożyli, ażby się skończyło 1000 lat. Tego wyrażenia, tego zdania nie ma w najstarszych manuskryptach, ale zdanie to jednak jest w zgodzie z naszymi rozważaniami. Bo pozostali z umarłych, ten ogół ludzkości, on nie odzyska tej zupełności wiecznego życia, aż te 1000 lat się skończy. Bo życie, słowo życie dla Pana Boga, to oznacza doskonałość. To nie oznacza proces umierania czy proces powrotu. Oznacza doskonałość. Na koniec tysiąclecia wierność i posłuszeństwo ludzkości zostanie wystawiona na próbę. Księga Objawienia w 20 rozdziale od 7 do 9 wersetu pisze, a gdy się skończy 1000 lat, będzie rozwiązany szatan z ciemnicy swojej i wynijdzie, aby zwodził narody. Ale jest nadzieja, bo w 21 rozdziale, a 7 wersecie Księgi Objawienia mamy zapisane, kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę mu Bogiem, a on mi będzie synem. I w liście do Żydów, 10 rozdział, 16 werset. Dam prawo moje do serca ich, a na myślach ich napiszę je. Ta pierwotna doskonałość człowieka oraz jego upadek jest symbolicznie pokazane w tych pierwszych tablicach zakonu, które Bóg sam napisał i przygotował, rozbite z powodu grzechu. Te tablice również przedstawiają nam przymierze zakonu, które zawiodło ze względu na to, że niedoskonały człowiek nie był w stanie temu sprostać. Przygotowanie tych drugich tablic, na których ponownie jest wyryte prawo Boże, symbolizuje przygotowanie właśnie ludzkości procesem usprawiedliwienia przez ofiarę Chrystusową. I przygotowanie tych drugich tablic było dziełem Mojżesza. Mojżesza, który jest typem na Chrystusa, głowę i ciało. Jest to figurą na pewne dzieło Chrystusa w tysiącleciu, to znaczy wyrycie prawa Bożego na sercach wszystkich ludzi chętnych i Jemu posłusznych. Następny werset, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 24 wiersz pisze. Potem będzie koniec, gdy odda królestwo Bogu Ojcu. Koniec dzieła odkupienia pod nowym przymierzem. I przytoczę jeszcze zdanie z Księgi Pytań, strona 823. Lecz zanim Bóg uzna ich za godnych życia wiecznego, podda ich indywidualnej próbie bez żadnego pośrednika. Możemy być pewni, że próba ta będzie surowa i sprawiedliwa. Kto będzie godny, otrzyma przywilej życia w Królestwie Chwały. Podsumowując nasze rozważania, wszyscy w Chrystusie ożywieni będą, ale każdy w swoim rzędzie. Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w przyjście Jego. Ta druga część wersetu, a potem odnosi się do fazy ziemskiego zmartwychwstania. To lepsze zmartwychwstanie Ojców Świętych i drugi rząd, ogólne zmartwychwstanie ludzkości. To święci Starego Testamentu, to książęta w Królestwie Chrystusowym. Staną doskonali ku żywotowi wiecznemu, bo ich próba odbyła się w przeszłości. Natomiast ludzkość zostanie wzbudzona na sąd. Swoją doskonałość będzie osiągać stopniowo przez cały wiek tysiąclecia. A po końcowej próbie otrzyma w nagrodę żywot wieczny na warunkach posłuszeństwa. Każdy z ludzi zda rachunek przed Panem Bogiem. Według tego samego prawa. Jest to prawo, które jest wierne posłuszeństwo. To prawo to wierne posłuszeństwo Bogu. I nagrodą będzie żywot wieczny. Ale dla nieposłusznych będzie kara. Karą będzie wtóra śmierć. Żywot i śmierć przedłożyłem przed oczyma Twymi. Przetoż wybierz żywot, abyś żył. Niech te nasze rozważania będą zachętą do dalszego badania tej nauki o zmartwychwstaniu. Zapewne nie powiedzieliśmy tutaj wszystkiego. Zapewne znajdą się tacy, którzy będą mieli wątpliwości. Dlatego zachęcam do studiowania ksiąg pańskich, w których zawarta jest wszelka mądrość. My jako naśladowcy Jezusa Chrystusa mamy jeszcze tą nadzieję tego pierwszego zmartwychwstania. I chciałbym wam życzyć właśnie tej nadziei, jaką miał apostoł Paweł. W liście do Filipensów, 3 rozdział, 10-11 werset. Żebym go poznał i moc zmartwychwstania Jego i społeczność ucierpienia Jego przykształtowany będąc śmierci Jego, owabym jakimkolwiek sposobem doszedł powstania z martwych. Amen.